Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus przywołał do siebie 12 i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic ze sobą nie brali na drogę oprócz laski, ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien. I mówił do nich, gdy do jakiego domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakim miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd, trząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich. Oni wyszli i wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. Oto słowo Pańskie. Jeszcze za swojego życia na ziemi, podczas pełnienia swojej misji, Jezus zaczyna rozsyłać uczniów, jak słyszymy w dzisiejszej Ewangelii. Przekazuje im swoją misję. Współdziałał ze swoimi uczniami, a oni w Jego imieniu chodzili jak On, już za Jego życia. Przekazuje im władzę, moc. Moc nad duchami nieczystymi, jak słyszymy. To określenie oznacza duchy zła. W końcu tej Ewangelii słyszymy o tym, że mogli wyrzucać wiele demonów, daimonia. Zło, jak to objawia Bóg od początku w natchnionych tekstach Biblii, nie jest tylko ziemską sprawą. Przychodzi do człowieka z zewnątrz. Człowiek został namówiony do zła. Podjął własną decyzję w pierwszym opowiadaniu o grzechu w Księdze Rodzaju. Ale ta decyzja została podjęta pod wpływem nauczania. Nauczania, które mówiło, że Bóg nie jest przyjacielem człowieka, że ograniczył go swoimi prawami po to, aby człowiek czasem nie wyrósł i stał się jak on. Ze strachu przed człowiekiem Bóg dał mu prawa. Prawa o dobru i złu. To była fałszywa katecheza o Bogu. I tak został namówiony człowiek do zła. Duchy nieczyste oznacza moce, siły, które nie są tylko ziemskie, które są w stanie namawiać człowieka do bycia i działania wbrew swojemu Stwórcy. I tak człowiek podkopuje fundamenty własnego życia i idzie ku zagładzie. I w misji ratowania ludzi przed czymś takim Jezus rozpoczął swoje chodzenie przez świat. I podczas tego chodzenia dobierał sobie uczniów, aby chodzili razem z Nim w takiej właśnie misji. Ratowania życia ludzi wszędzie tam, gdzie są oni namówieni do tego, aby zacząć popełniać zło wszelkiego rodzaju. To zło zabije w końcu ich samych, ale po drodze zabija także ludzi, do których się zbliżają. To jest nasza historia. Zło, które jest obecne od samego początku, jest obecny dziś i będzie zawsze. Ludzie są namawiani do zła nie tylko przez innych ludzi, ale także przez demony, przez siły, które są większe od nich. To nie jest tylko wewnątrzludzkie szamotanie się. Mamy do czynienia z czymś o wiele większym. Stąd nie damy sobie nigdy rady jako ludzie, jako ludzkość, jako cywilizację. Sami nie damy sobie rady ze złem, które nas zabija. zabija wspólnoty ludzi, zabija cywilizację i zabija wszelkie dzieła, które stworzyliśmy w historii. Rozpadają się, gdy dotknięte są złem. Trwać będzie tylko dobro. Stąd Jezus wyruszył w drogę, w misji ratowania ludzi. I dlatego często Ewangelia mówi o tym, że ma moc nad duchami nieczystymi, czyli duchami zła, które przekonują człowieka do tego typu sposobu życia, który oznacza jego zagładę. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy właśnie o tym, co jest również doświadczeniem naszego czasu. Jezus już nie chodzi po tej ziemi sam, ale chodzą Jego uczniowie i mają Jego władzę nad duchami nieczystymi. Ta walka trwa. Walka o człowieka. Walka o życie ludzi. I nie jest to walka przeciwko ludziom. Jezus posyła dziś również, co powiedział wówczas, gdy po dwóch z grona 12 posyłał ze swoją misją wypędzania duchów nieczystych, ochraniania życia ludzi, aby wrócili na właściwy kurs, nie kurs kolizyjny, na którym się rozbiją w życiu, tylko na kurs Boga, kurs generowania dobra, bo tylko to oznacza trwanie ich życia. Słyszeliśmy instrukcję na drogę. Mieli nie brać nic ze sobą oprócz laski podróżnej. Ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. Ani nawet dwóch ubrań. O co chodziło w tej instrukcji? Co to znaczy? Czy była to zupełnie nowa rzecz? Gdy przypomnimy sobie, jak Bóg posyłał proroków według opowiadań natchnionych tekstów, przypomnijmy sobie, że dostawali podobną instrukcję. Prorok to był człowiek powoływany przez Boga nagle i niespodziewanie, nawet dla niego niespodziewanie, z różnych miejsc w życiu. Dzisiaj słyszeliśmy o tym, jak powołał Amosa, co on mówił o sobie, że nie jest prorokiem. Co to znaczyło? Że nie był w szkołach prorockich i nie należał do klasy proroków i nie był urzędującym prorokiem na żadnym dworze, ani izraelskim na północy, ani południowym w Judzie, ale był pasterzem i nacinał sykomory. I stąd powołał go Bóg i kazał mu iść jako prorokowi. Zostawił swoje bezpieczne życie, bezpieczne materialnie i miał ruszyć w drogę, w niepewną drogę przecież dla niego. Gdy Jezus wysyła swoich uczniów i nie każe im brać żadnych zabezpieczeń, wydaje się to ewangelicznym romantyzmem i przesadą. A gdzie roztropność? Gdzie zdrowy rozsądek? Czy tak ma wyglądać wiara? Posłuchajmy Ewangelii. Mieli wchodzić do domów, mieli pozostawać w miejscu, gdzie ich przyjmą. A jakie było ich zadanie? Mieli wzywać do nawrócenia, to znaczy do tego, żeby ludzie zmieniali kurs z kolizyjnego, z kursu życia, który prowadził do ich zagłady, na kurs, na którym odnajdywali swoje życie. Mieli po prostu pomagać ludziom zagrożeniem życia. To był ich cel. Dlaczego dostali taką instrukcję? To jest starodawna instrukcja prorocka, która mówi, że prorok nie ma się troszczyć o siebie. Nie wyrusza w drogę, bo jest turystą, który chce zobaczyć inne miejsca i który chce przeżyć ciekawe życie. Jego celem jest docieranie do ludzi w zagrożeniu życia, żeby ich wspomóc. Ale o siebie się ma nie troszczyć, ma się troszczyć o ludzi. Czy to jest nie za duże wymaganie. Dlaczego było to rozsądne? Bo Bóg wówczas mówił prorokom w starożytnym czasie i w czasach Jezusa też. Jezus to mówi w imieniu Boga i w imieniu swoim, że gdy ktoś wyruszy w drogę, żeby ratować życie innych, i tak było zawsze z prorokami, Bóg zatroszczy się o proroka. I dlatego nie ma wziąć ani chleba na drogę, ani torby, ani pieniędzy. Czy to byli darmozjady, czy to były pasożyty, którzy żyli kosztem innych w Izraelu? Czy wysłańcy Boga obdzierają ze skóry tych, do których idą i żyją wygodnie? Jeżeli tak jest, zdradzają swoją misję i nie przeżyją za długo. Jeżeli natomiast będą wyszukiwać ludzi w zagrożeniu życia, którzy potrzebują życiowej pomocy, są im potrzebni, a wtedy oni w imieniu Boga zatroszczą się o nich. Tak było zawsze. Gdy odważył się na ten krok prorok, żeby zatroszczyć się o to, co Bóg chciał, żeby robił, czyli ratować ludzi mocą Boga, głosić, uzdrawiać, wówczas nie ginął po drodze. Przypomnijmy sobie historię wielkiego proroka starożytności, Eliasza. W pierwszej Księdze Królewskiej, 17 rozdziale, słyszymy podobną historię do tej z Ewangelii. Eliasz pozostaje sam w swojej misji, jest pędzony przez władzę królewską i przez całe państwowe urzędy. Chcą go zabić. Bóg go wysyła w okolice Sydonu, czyli poza Izrael, i każe obcej kobiecie, nie Izraelitce, troszczyć się o proroka w czasach wielkiej suszy i wielkiego głodu. I ona daje mu jeść. Nieznana kobieta poza Izraelem, bo w Izraelu czyhali na jego życie. Swoi chcieli go zabić. A obca, którego nie znała, poruszona przez Boga, uratowała Eliasza. I wrócił i ratował Izraelitów. Podobna historia do tej. Eliasz nie miał się troszczyć o siebie. Bóg już się o niego zatroszczył. Nawet tam, gdzie się nie spodziewał, że go uratują. A co było z Jeremiaszem? Gdy go w swoich wrzucili do cysterny w oblężonej Jerozolimie, nawet król nie miał odwagi, względu na swoich dowódców wojskowych, go ratować, bo był wrogiem państwowym numer jeden. Obcy na dworze, cudzoziemiec, wyciągnął go z cysterny i miał odwagę go uratować. Kolejny przykład, gdy prorok wypełnia swoją misję ratowania ludzi, Bóg znajdzie już sposób, żeby zatroszczyć się o niego. Taka struktura nie jest tylko nadzwyczajną strukturą proroków wielkich postaci, bo jest to struktura bycia wierzącym w ogóle. Prorocy są jedynie intensywnym przykładem, co znaczy wierzyć. To znaczy chcieć usłyszeć Boga, co chce, aby przeze mnie się działo, i temu się poświęcać. Bóg w taki czy inny sposób troszczy się o swoich posłańców, chociaż oni sami nie wiedzą często jak. Gdy dwoje ludzi, na przykład wierzących w Boga i w Chrystusa, dowiaduje się, że będą mieli dziecko, i nagle ich misją jest życie kogoś drugiego. Nie wyłączną, ale naczelną. I będą się bać, że nie dadzą rady, że nie podołają, jeżeli nie braknie im odwagi bycia dla życia swojego dziecka. Bóg ich już jakoś przeprowadzi i nie zginął w tej drodze misji Chrystusa. To nie jest jedynie struktura wiary wybitnych postaci i posłańców. To jest struktura wiary każdego wierzącego. I po tym się właściwie poznaje, na ile wierzymy w Boga. I tylko tak możemy być sami uratowani. O ile będziemy w misji Boga, którą nam daje w codzienności, dla życia innych, będziemy im potrzebni, Bóg już się przez tych innych zatroszczy o nas. To nie jest tak, abyśmy zapominali o sobie, tylko w najlepszym naszym interesie naszego życia jest troszczyć się o misję, które Bóg nam daje w życiu, a Bóg już wówczas zatroszczy się o swoich posłańców. To historia każdego człowieka, który naprawdę uwierzy Bogu i przyłącza się w tej wierze do Chrystusa. To historia wszystkich chrześcijan, ale nadzwyczajnych posłańców, którzy mają być bardziej powszechni w tym powołaniu, ujawnia się istota życia każdego z nas. To dlatego właśnie niektórym, jak zawsze, Bóg mówi, że mają to zrobić w sposób bardzo intensywny. To znaczy, nie szukać zacisza własnego domu, ani go nie budować. Nie zakładać swojej rodziny, tylko wyruszyć w drogę. Jeżeli zaczną w tej drodze misji troszczyć się o siebie, mowa o powołaniu do celibatu w Kościele, to nie jest celem. Jeśli zaczną się troszczyć o siebie i żyć wygodnie, przepadną i nie będą też potrzebni ludziom i nie zatroszczą się o nich. Jeżeli natomiast poświęcą się według tego, co Bóg chce od nich, cali misji ratowania i wspomagania życia innych, nie przepadną, nie muszą się bać o siebie. Może często im być trudno. Paweł o tym mówi. Był przepędzany, był bity, mało go nie zabili, nie zatłukli na śmierć, jak mówi, tylko dlatego, że wydawało im się, że jest martwy, zostawili go i mógł otrzepać ubranie i pójść dalej. Ale przeżył. I nie tylko przeżył, ale doświadczył spełnienia swojego życia. Bóg się o niego troszczył w całej jego drodze, a jego droga wcale nie była usłana różami. To tajemnica, jak jedni do drugich są posyłani i gdy Bogu się zgodzą na swoje posłania, ich własne życie jest najbardziej zbawiane.